Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest w Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Za Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Drodzy Państwo, tą pieśnią przywitaliśmy nowy dzień, uroczystość zesłania Ducha Świętego. Naznaczmy się znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A w naszym studiu w dalszym ciągu pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, a my mamy połączenie z panią Bożeną. Halo?
Szczęść Boże!
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy już mogę przystępować?
Tak, tak, prosimy bardzo.
Tak. Obserwuję zastraszający brak już nawet nie solidarności międzyśrodowiskowej, ale elementarnej etyki. O ile niektórzy lekarze nie mogą osiągnąć natychmiast swoich samolubnych celów, przechodzą do tych, myślę o olejniaku, z którymi walczyło się o godne człowieka życie. Pewna grupa lekarzy odrzuca względy najprostszej sprawiedliwości, jeżeli nie służy ona ich osobistym interesom. Istnieje antysolidarność z solidarnością,
Halo? Panie profesorze?
Tak? Coś nie słyszę.
No, ja też nie słyszę. Widocznie pani się już rozłączyła.
No, żałuję, że to było tylko właśnie takie cząstkowe. I myślę, że chodziło pani Bożenie szczególnie mocno o tą sprawę, bo coś jakieś było zakłócenie, bo tutaj nic nie słyszałam. Więc myślę, że pani Bożenie przede wszystkim chodziło o to dziwne postępowanie grupy lekarzy z tego związku zawodowego, bliskiego, lewicowego, bliskiego SLD.
Panie profesorze, to pojawiła się pewna trudność techniczna, ale mamy nadzieję, że jeszcze z panią Bożeną się uda nam połączyć, bo po prostu nastąpiło rozłączenie.
Aha, proszę bardzo,
tak,
może
ale,
posłucham.
Ale, nie, bardzo proszę kontynuować.
Myślę,
tylko
że to pójście, zerwanie rozmów przez ten jeden związek lekarski z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i pójście do zaraz potem do SLD na rozmowy z panem Olejniczakiem i jego kolegami, to jest dla mnie czymś bardzo grubiańskim i dowodzi, że nie chodzi o żadne autentyczne interesy lekarzy, a chodzi po prostu o rodzaj nacisku politycznego, o działanie dla skompromitowania obecnych władz. I ja osobiście, gdyby tylko ode mnie zależało, to bym na miejscu władz po takim podejściu tego związku nie rozmawiał z nimi, a rozmawiał z Solidarnością i innymi związkami zawodowymi. Bo jeśli ktoś chce grać, upiec swoją pieczeń polityczną tylko, a nie myśli o autentycznych interesach lekarzy, i sam się dyskwalifikuje przez tego typu zachowanie, jak postąpili ci właśnie lekarze z Lewicowego Związku Lekarzy.
No i tak, drodzy Państwo, się czasami dzieje i Panie Profesorze, że w tych najważniejszych momentach zawodzi nas technika. Tak się stało też i dzisiaj, ale no, mamy przynajmniej telefony, już one działają, to może po prostu zacznijmy je odbierać.
Dobrze? Proszę bardzo.
Słuchamy Radio Maria, halo?
Żałuję, że tamten nie został dokończony.
Tak, szczęść tak, Boże. Kto mówi, skąd?
Barbara z Marek.
Witamy Pani Barbaro, prosimy bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Można już mówić.
Można. Tak. Szczęść Boże dla wszystkich, dla ojca prowadzącego, dla wspaniałego pana profesora. Ja właśnie wysłuchiwałam w ogóle tych właśnie wszystkich mądrych i prawdziwych patriotów Polaków prawdziwych, pana jednego profesora Nowaka i drugiego pana profesora, z tym, że ja też ubolewam, bo ja jestem, mój rocznik to jestem okupacyjna, miałam 2 lata czy 3 w okupację i ja to wszystko przeżyłam i stan wojenny, jestem rodowitą warszawianką, a od niedawna mieszkam tutaj właśnie w Markach i co chciałam powiedzieć, że ubolewam właśnie, że Polacy są, nie widzą albo nie chcą widzieć, tak jak ja to mówię, nie chcą widzieć, bo prawdziwy, uczciwy człowiek to będzie właśnie za takim rządem jak Prawo i Sprawiedliwość, na który czekaliśmy 60 lat. Z tym, że nie można też się dziwić panu premierowi, czy drugiemu właśnie wspaniałemu panu Ziobro, gdzie na ile mogę, to ja po prostu wysyłam faksy, też wysłałam faks i do pana prokuratora generalnego, co o tym wszystkim myślę. Na pewno pan prokurator, tam się podpisałam nazwiskiem i imieniem Barbara S. z Marek. Do pana premiera, co o tym wszystkim myślę, do pana marszałka Dorna, to na ile mogę, to wspieram, no i modlę się. Modlę się, codziennie się modlę właśnie i za tych Polaków, żeby się nawrócili, bo mamy tak dużo rzekomo katolików, ale prawdziwy katolik to brzydzi się złodziejstwem i tego, bo ja w swoim czasie jestem na emeryturze, ale ja pracowałam w takiej instytucji, nie będę mówiła, gdzie dzisiaj są bogacze, a ja nie jestem bogacz, bo ja miałam 2 pokoje na Brudnie i córka miała pokój z kuchnią, to żeśmy to sprzedały i kupiłyśmy tutaj pół bliźniaka, takiego 25-letniego i dlatego mam tutaj i mieszkam ten dom. Czysto w ogóle zarobione pieniądze. Brzydziłam się właśnie takimi pieniędzmi, jak my tego, a tu właśnie wszystko idzie o te pieniądze. I tutaj dlatego właśnie ludzie są nieuczciwi, dlatego że pieniądz im zawrócił w głowie, a przecież jesteśmy tak krótko tu na tej ziemi i ja po prostu nie dziwię się panu prokuratorowi, bo tak. Jak się zakietle wszyscy w ogóle z każdej strony go atakują, to on po prostu, on i tak wspiera go Bóg.
Pani Barbaro, może to niech wystarczy. Teraz oddam głos naszemu gościowi, dobrze? Tak, i innym dobrze, słuchaczom. Pozdrawiam dobrze, panią. Szczęść
tak,
Boże.
W ogóle tak. Jeszcze chciałam powiedzieć go to, że mamy tak wszędzie, na każdym, tak. Prawie, że w samorządach, tu w tym Wołominie, w Markach, jest tak wszystko w ogóle skorumpowane, że ja mam też problemy, ja też walczę. Nie będę mówiła co, tak. Bo to się wszystko rozgryzie.
To niech wystarczy, pani Barbaro. Pozdrawiam.
Dobrze,
z Bogiem.
W każdym razie jesteście tak. Normalnie kochani.
Dobrze, wzajemnie również, tak.
Bo ja słucham już też kilkanaście lat i akurat teraz te rozmowy bardzo mnie tego, bo
pięknie. Pani Barbaro, ale oddajmy teraz głos panu profesorowi, dobrze?
Dobrze.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Pozdrawiam, całuję mocno.
Z Bogiem.
Pozdrawiam
z Bogiem.
Serdecznie pana tak. Prokuratora Ziobro, pana Jarosława Kaczyńskiego, tak. Lecha Kaczyńskiego, pana Dorna, pana Cymańskiego, wspaniałego w ogóle.
Dziękuję.
To są wszyscy Polacy,
dziękujemy.
Którzy chcą
dziękujemy.
Dobrze zmieniać. I Bóg, żeby Bóg im dopomógł dobrze zmienić
tak.
Tą
Bóg Polskę. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No więc myślę, cieszę się, że są takie reakcje, w sytuacji, kiedy jest ciągły, niesamowity atak przeważającej części mediów przeciwko zarówno premierowi, jak i innym politykom PiS-u, przeciwko ministrowi Ziobro, też spotęgowany. Mówiłem już dzisiaj o takiej paszkwilanckiej książeczce, którą wydali redaktorzy Newsweeku. Zresztą gdybyśmy się przyjrzeli tym atakom prasowym, to na przykład w Wyborczej prawie nie ma dnia bez takiego ataku. W Newsweeku, w tygodniku Newsweek był kiedyś numer, gdzie było z 8 ataków na poszczególnych polityków PiS-u i politykę PiS-u generalnie. Ale wiemy, jak trudne jest to naprawianie i to jeszcze raz przypomnę. Minister Ziobro mówił, że poczepał mu 4000 sędziów i prokuratorów. Trzeba bardzo wiele wymienić. I widzimy, jak wiele rzeczy jest blokowanych, także w sądach. Życzmy po prostu maksymalnie udzielajmy poparcia dla działań konsekwentnych, ale dlatego też proponuję, żeby wszędzie w kraju powstawały jakieś odnogi ruchu wspierającego przemiany, zdecydowane przemiany bez niepotrzebnych kompromisów, zmiany, które będą stanowczo realizować program PiS, który poparliśmy półtora roku temu.
Odbiorę kolejny telefon. W naszym studiu pan profesor Jerzy Robert Nowak. Słucham Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Kłania się Jacek z Warszawy.
Witamy panie Jacku.
Na wstępie chciałbym podziękować serdecznie panu profesorowi za jak zwykle wspaniałą analizę wydarzeń z miesiąca maja. No tak, to nie jest skazanie, ale to stwierdzenie faktu. Uważam pana profesora za człowieka cywilizacji łacińskiej i kultury polskiej, ponieważ no i zarówno naszą cywilizację łacińską i naszą kulturę polską charakteryzuje no przede wszystkim obiektywizm i personalizm. To znaczy się wierność prawdzie, który jest właśnie obiektywizmem, no i personalizm, czyli po prostu oceniamy każdą osobę niezależnie jakiej jest narodowości za jej dobre i złe czyny. Także to serdecznie dziękuję panu profesorowi.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym tutaj również przypomnieć o tej taki w maju według mnie dosyć ważne wydarzenia. Była to znaczy 4. Kongres Rodzin, Światowy Kongres Rodzin Polskich, w którym uczestniczyłem w sali kongresowej, 3-dniowy. No o tym już państwo kowalewscy mówili na antenie, także już o szczegółach nie będę mówił, tylko powiem tylko, że w moim odbiorze to było wydarzenie w skali świata bardzo ważne, właśnie w tej walki cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. Również oprócz tego marszu pederastów i komunistów i lesbijek, no również był wspaniały marsz dla życia i rodziny, jakoś mniej zauważony przez media, w którym uczestniczyło również kilka tysięcy ludzi, no i reprezentacje z bardzo wielu krajów świata, z 60 kilku krajów przecież były na kongresie rodzin, tutaj też z wielu krajów, naprawdę wspaniali, fantastyczni ludzie. Również chcę powiedzieć, że w 100% zgadzam się z wypowiedziami pana profesora Wolniewicza, którego również serdecznie pozdrawiam, w 100% podpisuję się pod tym, co on powiedział. Także tutaj wydaje mi się, tutaj realizacja tego interesu narodowego, musimy wszyscy czuwać nad tym, to jest, musimy być uwrażliwieni, a jednocześnie, tak jak pan profesor, bardzo roztropni w tym wszystkim. Tutaj no po prostu Pan Bóg, tak jak stwarzał powiedzmy człowieka mężczyzną i kobietą, czyli rodzinę, tak samo i po prostu realnością są narody, jesteśmy Polakami. I powiedzmy tak jak ojciec rodziny dba przede wszystkim o interes swojej rodziny, chociaż kołczka wszystkich innych, tak jak my Polacy po prostu no nie możemy dopuszczać do sytuacji, gdzie jakiś powiedzmy ambasador obcego państwa powiedzmy tutaj uważa się za jakiegoś gubernatora i prezydenta powiedzmy z tego czy innego do wykonawców powiedzmy interesów swojego państwa, swojego narodu. No to jest po prostu skandaliczne. Również jeśli o tym muzeum, również mam obawy, te same, które mówił pan profesor Wolniewicz, również pan profesor, no, że nie będzie tutaj powiedzmy tego obiektywizmu. Tak jak pisałem, pamiętam prasę maturalną, blaski i cienie polskiego parlamentaryzmu, tak samo w tym muzeum muszą być te blaski i cienie, bo niewątpliwie takie były. I te cienie to nie tylko w okresie stalinizmu, ale powiedzmy w okresie rozbiorów, przed rozbiorami doprowadzeń, no to jest cała ogromna historia. Także, no a przede wszystkim nie ma historii narodu polskiego w Polsce. Jest owszem Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe Sztuki, ale ja uważam, że historia narodu polskiego w Polsce, owszem, darzymy szacunkiem wszystkie mniejszości narodowe, takie czy inne, które są u nas, no ale jednak tutaj ten interes narodowy tutaj uważam jest nadrzędny. Jeszcze raz panu profesorowi serdecznie gratuluję.
Dziękuję
za wspaniałą pracę dla Polski, za jego. No muszę pan profesor powiedzieć, jest pan jednym z nielicznych ludzi, z którym no powiedzmy w 100% się zgadzam i jakoś nie wywołuję.
Panie, dziękuję serdecznie. Panie Jacku, dziękujemy, ja trochę kadzidło obcinam, no ponieważ ono jest zasłużone, ale dzisiaj jest tak duszno, że...
No właśnie, gorąco jest. 30 stopni, ale naprawdę pan profesor jest obiektywny i za to mu dziękuję.
Dziękujemy.
Króluj nam Chrystus.
Zawsze i wszędzie, z Bogiem.
Więc, panie Jacku, no przede wszystkim ja się cieszę z takiego zaakcentowania 4. Kongresu Rodzin Świata, bo myślę, że dla nas było też to ogromnie miłe, że ta petycja zagraniczna z poparciem dla polskich rodzin w ich walce, to miało też znaczenie, ta solidarność. I teraz cieszę się bardzo, że tak doceniony został profesor Wolniewicz, bo w ogóle myślę, że wtedy, kiedy jest tak wiele łże-autorytetów, jest szereg postaci, które naprawdę zasługują na to, by były wyeksponowane jako autorytety za swoją jednoznaczną, światową postawę, za swoją erudycję. I tu jest profesor Wolniewicz, to jest profesor Andrzej Nowak, naczelny krakowskich arkanów, profesor Kurowski, słynny ekonomista, profesor Kierżun z zarządzania, profesor Krasnodębski, profesor w Bremie i na Wyszyńskiego, świetny socjolog, profesor Cybertowicz, który zresztą jest znany z naszego dziennika, tych profesorzy związani z Radiem Maryja, jest ich przecież wielu, od profesora Kaweckiego, Jaroszyńskiego, Niszkiewicza, Brodę, Kieresia i tak dalej. Po prostu nie jest tak źle, jak nam się usiłuje wmówić. Twierdzi się, że obalamy autorytety. Padają same fałszywe autorytety. Obnażają się, tak jak teraz obnażył się kolejny raz profesor Gieremek. Myślę, że już docna swoimi donosami na Polskę. I jeszcze jedna sprawa, którą pan poruszył, bardzo ważna. Właśnie potrzebne jest wtedy, tu mówi się o Muzeum Historii Żydów, a ja chciałbym widzieć w Polsce, w Warszawie, zbudowane odpowiednio monumentalne, zgodnie muzeum odtwarzającą prawdziwą historię Polski. Od przedburza chrześcijaństwa po przedburza antytotalitaryzmu. Polski z okresu walk niepodległościowych. Polski, która była rycerzem wolności. Ja na przykład marzy mi się takie muzeum, w której każda sala, do której by się wchodziła, była poświęcona oczywiście innemu okresowi i od razu wchodzących by witały melodie z tego okresu. Tak jak Powstanie Listopadowe, czyli Warszawianka, Powstanie Styczniowe. No, wiele pieśni, ale na przykład Hej Strzelce wraz nad nami orzeł biały, czy Ojców grób magnetów posz stal, pieśni legionowe w odpowiednim tym, czy Powstanie Warszawskie, tu najchętniej bym słyszał te pieśni, czy Marsz Mokotowa, czy Pałacyk Michla, Żytnia Wola i tak dalej. Także jest to pomysł, który naprawdę zasługuje na realizację. Dobrze, że powstał Muzeum Powstania Warszawskiego, ale przydałoby się takie muzeum, które by zarazem ilustrowało nie tylko walki, ale także i osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury w Polsce i za granicą. Bo to, ja pisałem to o tym, w co Polska da światu, akcentując między innymi zdanie profesora Normana Davisa, który był zachwycony, że właśnie chyba nie ma narodu, który tyle by robił, którego przedstawiciele tyle robiliby poza granicami na ogromnych przestrzeniach, od Syberii po Stany Zjednoczone i Kanadę.
No i jeszcze jedno dodajmy, panie profesorze, tutaj padło takie stwierdzenie, że rzeczywiście w tej cywilizacji łacińskiej mamy personalistyczne spojrzenie na człowieka, oceniamy nie po tym, jakie ktoś ma poglądy, ale jakie ma czyny, ale czasami to z tą oceną jest tak trudno, bo przykład pierwszy z brzegu teraz Lewica Polska, tutaj wspaniałe, prawda, przynajmniej deklaracje, jakieś tam pozorowane czyny, a to się nagle okazuje, że jakieś konta w Szwajcarii, oczywiście one są puste, tam na pewno nic nie ma, prawda, ale ale no są.
Ja rozmawiam też z niektórymi osobami, które kiedyś były związane z PZPR i mają dość i tego wszystkiego. I oni sami jednoznacznie mówią, że w żadnym razie nie można nazwać tego, co jest teraz w SLD, jakąkolwiek lewicą. Po prostu lewica to dla nich, jeśli mówi się autentycznej lewicy, to Bugaj, który jest odsunięty na bok, bo jest to wyraźnie człowiek idei, dlatego też przegrał w tych rywalizacjach z różnymi cwaniakami. To Tadeusz Fiszbach, którego akurat poznałem, zaprzyjaźniłem się z nim na plebanii u księdza profesora, u księdza, przepraszam,
prałata Jankowskiego.
Fiszbach, który jako sekretarz wojewódzki partii jednoznacznie wybrał rozmowy, zapobiegł rozlewowi krwi, chciał dialogu autentycznego, bo czuł się przede wszystkim Polakiem i patriotą. Za to został oczywiście wyrzucony przez panów z hunty wojskowej. Także byli buntownicy w PZPR-ze, ale wszyscy zostali odsunięci, a do SLD nie weszli. Tu nie powstała partia autentycznej lewicy, takiej, jaką przed wojną reprezentowała Polska Partia Socjalistyczna. Lewicy patriotycznej, narodowej i autentycznej, nie za złoto Moskwy. Partia Pużaka, Arciszewskiego, Ciołkosza. Takiej partii niestety nie ma, a za ostrą kpiną są takie Unie Pracy czy PPS Ikonowicza. Ikonowicza, który niedawno chwalił niesamowicie stosunki kubańskie. Nawet gdzieś mam chyba pod ręką, może odnajdę jego jakże wymowny, kompromitujący wręcz cytat, że ktoś w Polsce, przywódca niby lewicy PPS-u, wysławia dyktatorską Kubę.
No cóż, to już taki Sartre, wydanie poprawione i bardziej wykrzywione, tak można powiedzieć.
Tak, no właśnie.
Ale cóż, Sartre, który chwalił Moskwę i Stalina.
O, a na koniec maoistów, najskrajniejsze, i miał uczniów odpowiednich tych, którzy mordowali potem w Kambodży. Magistrów i doktorów Sorbony. 1/3 narodu wymordowali. O, jest! Zbudujemy drugą Kubę. Angora. Rozmowa z Piotrem Ikonowiczem, przewodniczącym Nowej Lewicy. Angora z 13 maja. Może pan chciałby spróbować tu zrobić drugą Kubę? A on tak? W porównaniu z Kubą jesteśmy dzikim krajem. No to wystarczy.
No ten pan chyba nigdy nie był na Kubie. Ja byłem i raczej wolę mieszkać w Polsce.
Proszę bardzo.
Odbiorę kolejny telefon w naszym studiu. Pan profesor Jerzy Robert Nowak. Słucham Radio Maria. Halo? Halo?
Halo?
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Ryszard do Pola.
Witam
panie. Chciałem się właśnie włączyć do audycji.
Proszę bardzo, panie Ryszardzie.
No właśnie, ja chciałem takie zadowolenie wyrazić, że jest Radio Maria, bo to trzeba kardynałowi Glempowi podziękować, że możemy właśnie słuchać między innymi profesora Roberta Nowaka, który był kiedyś PRL-owskim dyplomatą i teraz, jak widzimy, na emeryturze, znaczy nawrócił się na katolicyzm.
Dokłada pan z grubej rury, panie Ryszardzie, tak od razu mówię. No ale dobrze, posłuchamy dalej. Proszę bardzo, jakie są pana pytania?
Panie profesorze, odnośnie PiS-u, tych rządów samoobrony i LPR, ta koalicja, plus media oczywiście robią atmosferę, koniunkturę sztuczną robią tej koalicji. Panie profesorze...
Jakie media robią sztuczną koniunkturę tej koalicji? Może Gazeta Wyborcza, Trybuna, Przegląd, Newsweek, Polityka?
No, są takie media.
TVN?
Na przykład niektórzy dziennikarze. Ja może z nazwiska w tej chwili, co nie będę wymieniał.
Może Andrzej Morozowski, Tomasz Sekielski.
Olejnik.
Monika Olejnik, na pewno robią koniunkturę.
Posadkę. Gawryluk.
No, jak tego, to ja za miesiąc może nazwiska podam, bo w tej chwili, kurczę, jestem wyprowadzony z wątku. Aha, już wiem. Tak, więc odnośnie dekomunizacji, deubekizacji tutaj prowadzonej przez tą koalicję, ja mam, panie profesorze, właśnie takie pytanie, pana zdanie, chociaż ja chyba wiem, jakie pana zdanie, ale zauważmy taką sprawę. Polska weszła do NATO, do Unii Europejskiej, też w Sejmie wisi, religia w szkole, to jest oczywiście trzecia Rzeczpospolita, którą trzeba obalić. Powstaje czwarta Rzeczpospolita, którą właśnie panowie Kaczyńscy i tak dalej, Cymańscy i tak dalej rządzą. I teraz zauważmy, co się dzieje. Mówi się dekomunizacja, dekizacja i tak dalej, a w tym momencie woli się zrobić prawa sprzeczne z konstytucją, żeby tylko tej deubikizacji, dekomunizacji nie zrobić. Mąci się przy ustawie antyaborcyjnej po to, żeby tak zamącić, żeby ta ustawa, która chociaż jest, jaka jest, to żeby ją jeszcze obalić i żeby w ogóle nie było...
A które ustawy są sprzeczne z konstytucją według pana, które są uchwalone już i funkcjonują?
No właśnie, znaczy nie uchwalone, bo jeszcze na szczęście są jakieś tutaj, prawda, ramy prawne, obowiązują w Polsce. Gdyby nie to, że jesteśmy w NATO czy coś, to można by tego, że co by się działo, jakbyśmy byli w Układzie Warszawskim i w ogóle porozumieniu rosyjskim. Najprawdopodobniej sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego skończyliby w Lasku Katyńskim. Tak prawdopodobnie mogłoby być.
No to słusznie,
panie profesorze, ja mam takie pytanie, czy w ramach dekomunizacji i tak dalej będziecie na przykład w szkołach wykładać na przykład życiorysy Lenina, bo wiadomo jak to komuniści jak przedstawiali, a wiadomo jakie te życiorysy były. Następnie czy będzie życiorys Che Guevary, bo wiadomo jak komuniści to przedstawiali, a wy to by. Czy będzie życiorys Lenina wykładany, bo wiadomo jak ten, czy Mao Tse-tunga i tak dalej, bo wiadomo jak to komuniści...
Nie, będą wykładane jako zbrodniarzy. Tak, jeśli pan chce wybierać tych zbrodniarzy, to powiem, my nie będziemy ich wybierać, tylko przedstawimy ich obiektywnie jako zbrodniarzy i łajdaków.
Największych. Na to po prostu czwarta Rzeczpospolita jest, żeby wrócić do tych życiorysów, żeby one były przedstawiane, właśnie brakuje mi tego. Święta majowe, żeby to robić 1 maja, żeby to wiadomo było, jak się obchodziło, a właśnie żebyście pokazali. Święto Rewolucji Października. Właśnie tego mi brakuje w czwartej rzeczy.
No coś pan kiedy, się kiedy pomylił w adresie. Może przerwijmy to, bo to
panie,
są po
panie Ryszardzie, pozdrawiam pana. Pozdrawiamy pana i życzymy wszystkiego dobrego. Natomiast panie profesorze, jedną rzecz, ponieważ tutaj pan Ryszard wiele powiedział, ja chciałem tylko panu Ryszardowi przypomnieć to, co jest oczywiste, że w Polsce działa coś takiego jak Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli jakaś ustawa ma jakieś błędy, to się ją zaskarża i Trybunał ją bada. Jeżeli jest niezgodna z konstytucją, to te przepisy niezgodne uchyla i jak widzimy w tym roku chyba wiele takich było przypadków, stąd jest to mechanizm demokratyczny czy to, i nie wiem na czym miałby tutaj polegać to wprowadzanie niezgodnego z konstytucją ładu prawnego. Natomiast tutaj jeszcze powiem tyle, że moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak święto 1 maja czy święto rewolucji październikowej. Owszem, trzeba mówić o rocznicach, tragicznych rocznicach, czy też, bo przecież chyba rocznica rewolucji październikowej jest ku przestrodze mogła być wspominana w podręcznikach szkolnych, a nie jest takie święto, przynajmniej nie moje. Ja nie świętuję początku zbrodni na wielu milionach, stu ponad milionach ludziach, prawda? To trudno to świętować.
Tak, tylko ja jednak byłbym za tym, żeby dyskusja toczyła się na jakimś poziomie przeciwko gromadzeniu nonsensów, ponieważ ten pan sugeruje, że twórcy, ludzie tworzący czwartą Rzeczpospolitą to, nie wiem, nagle będą czcić, może pokazywać Lenina, Guevarę, rewolucję. Nie rewolucja, co to była za rewolucja bolszewicka, przewrót bolszewicki. Wiemy, że właśnie ludzie chcący czwartej Rzeczpospolitej chcą gruntownego rozliczenia się z przeróżnymi kłamstwami komunistycznymi, które ciągle nie zostało do końca dopełnione, które tym bardziej, że zbyt często autorami podręczników nawet szkolnych są ludzie po uszy skompromitowani swą dawną służbą komunistycznemu zniewoleniu. Tak jak agent SB od 1954 roku, profesor Garlicki, który w tej trzeciej Rzeczpospolitej był kilka razy dziekanem Uniwersytetu Warszawskiego, czołowy fałszerz od Piłsudskiego. Takich postaci jest dużo więcej. A jeśli ten pan mówi o trzeciej Rzeczpospolitej, NATO, Unia Europejska, to może przypomnijmy też coś innego. Trzecia Rzeczpospolita to było niestety też oszukanie bardzo dużej części społeczeństwa, przeważającej części narodu, poprzez narzucenie takiej szokowej terapii tylko dla cwaniaków, jak pisał słynny noblista Joseph Stiglitz, tego planu Sorosza, Zachsa, Balcerowicza, który spowodował, że około ponad 10 milionów Polaków znalazło się poniżej minimum społecznego. To było doprowadzenie do złodziejskiej prywatyzacji, która zniszczyła tak wielką ilość zakładów w Polsce. To było niszczenie polskiego patriotyzmu, który musimy odbudowywać. Niestety podejrzewam, że ten pan występuje w obronie tych właśnie spadkobierców, nawet nie III Rzeczpospolitej, spadkobierców PRL-u, którzy chcieliby za wszelką cenę zablokować radykalne zmiany, które są groźne dla byłych UBK-ów, SBK-ów, dla ludzi uprzywilejowanych dzięki łobuzerii, kłamstwom i zbrodniom w dawnym PRL-u.
To chyba, panie Ryszardzie, że chciałby pan, żeby pana pieniądze były gdzieś na koncie numerycznym w Szwajcarii, żeby potem trudno było do nich dojść, no ale to pana wybór. Słucham Radio Maria, halo?
Szczęść Boże, ojciec Tadeusz Rydzyk. Ja jeszcze dziękuję bardzo gorąco panu profesorowi za cierpliwość i za takie, powiedziałbym, wytrwałe i bardzo piękne, błyskotliwe uczenie, pełne żarliwości. Za to z całego serca Bóg zapłać.
Ja dziękuję.
Pierwszą część też tak jechaliśmy samochodem, drugą część trzecią ciągle w samochodzie i słyszymy, panie profesorze. Tak, ja bym tylko do tego, myślę, że ojciec Jacek tak, też tak w zbiegu powiedział, że można było zrozumieć, że ten Trybunał Konstytucyjny zapewnia obiektywizm.
Nie, to jest mechanizm demokratyczny po prostu.
Ale proszę, jaki demokratyczny, proszę, ojca. Niech ojciec popatrzy, kto tam jest. Jaki to demokratyczny. Znaczy, demokracja to jest, na tym polega, że większość, a jaka większość? Jeżeli będzie większość bandytów, to jest demokracja.
Nie, tylko ja mówię, nie mówię, że to jest dobre i doskonałe.
Prawda,
tak.
Czy ma być prawda? Ja przepraszam, rozumiem, że ktoś tak w biegu mówi, żeby ja po prostu kwestionuję ten cały trybunał. Przecież nie chciałbym nazywać, ale nie każdy to sobie, właściwie nie tylko ten trybunał, ale wiele spraw, co pan profesor powiedział, sądy, prokuratury i tak dalej, ale i uniwersytety, to co pan profesor mówi, kto jest. Zresztą ten głos ostatni, który był i odpowiedź pana profesora i ojca pokazuje nam to wszystko razem. Chyba jeszcze bardziej naświetla, ile pracy jeszcze potrzeba nad świadomością narodu całego. Nie wiem, czy to wyjdzie, bo to i świadomość, i sumienia. Nie wiem. Nie wiem, czy Polska podniesie się, bo siły są ogromne, żeby to wszystko zniszczyć. To bardzo jasno widać. Te strajki robi się. Nie, czy tu chodzi o dobro chorych? Czy tu nie chodzi o rozbicie wszystkiego, zniszczenie, o sprywatyzowanie szpitali, bogaci, żeby jeszcze byli bardziej bogaci, biedni jeszcze bardziej biedni, kto nie przejmował się tymi chorymi? Zresztą jak już jest teraz, jest dramatycznie. Na przykład dzisiaj mieliśmy święcenia, jest święcenie 9, to już wczoraj, 9 naszych współbraci został kapłanami. Jednym ze współbraci naszych, dzielny człowiek, no, był na święcenia, była tylko mama, tatuś zmarł. Musiał czekać na pewne badania. Pół roku. Gdy badanie przeprowadzili, powiedzieli mu, gdyby pół roku temu pan przyszedł, uratowałobyś. Nie uratowało się tego człowieka, bo trzeba było czekać w kolejce pół roku. Takie mechanizmy zostały wypracowane, trzeba wiedzieć, kto to zrobił. I teraz to wszystko naprawić, tą zniszczoną Polskę naprawić, ale zniszczeni jesteśmy pod każdym względem. I co jest najgorsze, niszczeni jesteśmy właśnie intelektualnie, jesteśmy niszczeni. I niszczeni jesteśmy duchowo. I to będzie najtrudniej odrobić. Jeżeli duch w narodzie byłby dobry, jeżeli byłaby prawda, to szybko można wszystko odzyskać. Ale to jest jak gangrena, jak rak złośliwy, to wszystko widać i te media. Jak patrzę na media i działania ich, to mówię, to widzę, tu widzę agentów. Kiedyś siedzieli w tych gmachach ubeckich, a teraz siedzą w mediach. Zawłaszczyli media. Trzeba też popatrzeć, kto to robił. Nie jest dobrą pamięć. Kto dopuścił do tego. W swojej, powiedziałbym, łatwowierności uwierzyliśmy tym ludziom. A to też okazało się, nie służyli Polsce i nie służyli prawdzie. Także przed nami ogromna praca. Ale to jest praca wszystkich Polaków i to, co pan profesor mówi. Takie powinny powstawać grupy dla wspierania dobrych przemian w ojczyźnie w kierunku prawdy. Prawda. Tylko prawda nas wyzwoli. Tylko prawda jest siłą pokoju. I tak dalej. No, także ten głos tamtego pana to jest bardzo smutny głos. Świadczy o tym, jakby Polacy nie rozumieli, czy nie mieli dobrej woli. To jest, czy jakieś, no nie jest to zdrowe, o tak powiedzę. Tak, i tak patrzę na świat, na Europę, patrzę na Niemcy, jak one rozwijają się pięknie. Też były tak strasznie zniszczone, jak oni dbają o swoje. Począwszy od kultury swojej, skończywszy na ekonomii. Tak. Patrzę nawet na Rosję. A co dzieje się w Polsce? I tutaj pytam się, gdzie jest to, co, czy myśmy nic nie zrozumieli z tego wszystkiego, co Pan Bóg nam dał. Nawet w ostatnich dziesiątkach lat. No. To może tyle. Dużo pracy przed nami, dużo pracy, ale ta agentura, bo tak to można nazwać, agentura zła, jest potworna i potwornie zorganizowana i niezwykle, no powiedziałbym, zakamuflowana. Ona potrafi nawet wchodzić w struktury katolickie i przyjmować, ukrywać się za tym przymiotnikiem katolickim. To musiałbym o tym mówić też, ale nie każdy patrzy na oczy. Zobaczymy. Ja jeszcze wierzę w Matkę Najświętszą. Trzeba nam ogromnej modlitwy, ale gorąco zapraszam na Jasną Górę. Potrzeba naprawdę mobilizacji ogromnej. Potrzeba wielu ludzi odważnych i pracujących nad przemianą narodu i każdego z nas. Dziękuję.
Dziękujemy. No cóż, może tylko tak dopowiem, ponieważ zostałem troszkę wywołany do tablicy. Myśl tego była taka. Pan Ryszard oskarżał obecny rząd o wprowadzanie ustaw sprzecznych z konstytucją. Natomiast jest to absurdem, ponieważ w Polsce funkcjonuje taki mechanizm konstytucyjny czy demokratyczny, jakkolwiek jeszcze go się nazwie, chociaż powiedzmy nazwa może czasami być mynąca, że nie ma możliwości wprowadzania ustaw, które byłyby niezgodne z konstytucją, przynajmniej w tej konstelacji, którą mamy teraz, bo ten Trybunał po prostu te ustawy utrąca.
Bardzo młodą konstytucję, tak.
No i dlatego pan Ryszard tutaj mówił po prostu to absurdy, no i dlatego tylko taka była myśl.
To było dużo więcej, tak. Ale to, co wracam do tego, co mówił ojciec dyrektor, no właśnie ta walka o świadomość. Zbyt wiele czasu stracono i dlatego bardzo ważne jest to, co robimy tutaj. Dociera to do szeregu milionów osób, ale ciągle jest potrzeba ogromna, żeby utorowana została maksymalna droga do prawdy w telewizji publicznej, w radiu publicznej, które mają tak wielu odbiorców. I tu jest jeszcze ciągle ogromnie wiele zaniechań. Ja nawet powiem o jednym swoim doświadczeniu. Ponieważ zajmowałem się Węgrami, to te Węgry były jakąś enklawą pewnych oryginalnych poszukiwań, nie tylko gospodarczych, ale nawet w dziedzinie historii w latach 70. Na przykład tam rozpoczęto audycję Świadkowie telewizyjną, która była raz w tygodniu, która nagrywała świadectwa różnych osób na temat wojny, Węgier po wojnie pierwszych dziesięciolecia, bo ze stalinizmem u nich się rozliczano, u nas milczano o stalinizmie. To była polityka Gomułki, Gierka i tak dalej. I muszę powiedzieć, dzięki temu uratowano bardzo wiele świadectw, a u nas bezpowrotnie te świadectwa zginęły. Tam i to na Węgrzech nagrywano nawet świadectwa w końcu dowódców, którzy walczyli po stronie niemieckiej, ortystowskiej, a u nas nie zdołano zanotować świadectw nawet ostatnich przedstawicieli Komendy Głównej AK. Rozmawiałem na przykład z pułkownikiem Sanojcą, nikt tego, i to zaginęło. Jeszcze jest trochę ważnych świadectw tych lat przedwojennych i wojennych, świadectw zesłańców. Ileż, jakże byłoby ważne, gdyby ktoś wreszcie w telewizji, gdyby ktoś wreszcie na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomyślał o takim projekcie, który tutaj podpowiadam, zorganizowania specjalnej serii telewizyjnej, radiowej, właśnie świadectw Polaków z okresów różnych dramatów wojny, tych jeszcze żyjących, uratować te świadectwa przed zapomnieniem. Mieliśmy wspaniałą historię, której możemy być dumni, wbrew tym różnym szkalującym Polskę. A pozwalaliśmy dotąd, mówię, kolejne władze na to, żeby te świadectwa umierały bezpowrotnie z wraz z umierającymi ludźmi. I tu jest apel do rządu pisowskiego, do koalicji obecnie rządzącej, do kierownictwa telewizji, do kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podkreślmy te słowa, aby zadbali o uratowanie tych świadectw. To nie tylko Instytut Pamięci Narodowej IPN, który robi swoje, i to wiele. Ja się bardzo cieszę, że po odejściu Kieresa i Kuleszy, głównych hamulcowych, IPN zaczął robić coraz więcej potrzebnych rzeczy, wbrew tym, którzy by chcieli go zlikwidować. Ale myślę, że przydałaby się tutaj dużo intensywniejsza rola telewizji publicznej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
No i jeszcze, panie profesorze, wracając do Trybunału Konstytucyjnego, to swego czasu też tutaj o to pytałem, no ale jeszcze raz mi się to w tym momencie przypomniało. Rzeczywiście czytałem w naszym dzienniku zamieszczony taki wywiad, zdaje się, 3 miesiące temu z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, panem profesorem Jerzym Stępniem. I zaskoczyło mnie tam jedno zdanie, bo to było w kontekście lustracji.
Prawda czy godność? Tak. Ja to dzisiaj cytowałem.
No mnie to zupełnie zaskoczyło. Czy z tego wynika, że rzeczywiście najważniejszym fundamentem naszej konstytucji nie jest prawda?
Właśnie. Ja w ogóle byłem przeciwstawianiu godności prawdzie, bo mówiłem dzisiaj, że to jak to, czy wybierać, czy myć ręce, czy myć nogi. Obie rzeczy są potrzebne, obie z sobą się wiążą. Aha, jeszcze jedno chciałem sprostować, bo po śmiechu powiedziałem tego o tym izraelskim dziennikarzu, który mówi o Muzeum Historii, pisał o Muzeum Historii Żydów, nie Glocker, a Plocker. Proszę bardzo.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Jackę i pana profesora Jadwiga Skatowicika.
Witamy panie Jadwigo.
Ojcze kochany, panie profesorze, ten pan, który dzwonił z Opole, to był prowokator. Nie po raz pierwszy, ja poznałam dobry słuch i pamięć.
Tak, ja też poznałem pana Ryszarda, to tak.
Tak, ale on wyraźnie chciał sprowokować pana profesora i z całą tą swoją wypowiedzią, tutaj nie ma sensu się w ogóle nad tym, w ogóle do tego się odnosić. Panie profesorze, ja chciałabym z panem porozmawiać właśnie na temat tym, co się stało na Uniwersytecie Warszawskim. No dla mnie, ja to odczytałem jako proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. przywrócił uwagę, kto tam właściwie był. I myślę, że budzą się upiory. Jest to sprawa niesamowita. Panie profesorze, ja kończę za niedługo w tym roku 60 lat. I wie pan, jak patrzę na tą naszą polską rzeczywistość po tylu latach. O niektórych ludziach chciałbym w ogóle zapomnieć, że kiedykolwiek istnieli. I myślę, że nic tak ludzi nie łączy, jakby tych ludzi, jak wspólne jakieś takie machloje. Wszystko to, co robili przeciwko narodowi. I jest to niesamowita sprawa. Chciałabym doczekać jeszcze takiej chwili, kiedy PiS rozliczy tych ludzi. Że rzeczywiście to, co mają w nazwie Prawo i Sprawiedliwość, że zaistnieją w Polsce. Że rozliczą tych ludzi. Ja nieraz analizuję swoje życie. Pracowałam prawie 32 lata. Mąż pracował 45. Wiem, czegośmy się dorobili. Mam mieszkanie na dzień dzisiejszy własnościowe, spółdzielcze, czyli jest prawo ograniczone, własnościowe. Wykształciłam dwie córki. I to jest wszystko, czego się dorobiłam. Ja się zastanawiam, jak ci ludzie mogą spokojnie spać. Ja życzę panu profesorowi dużo sił. Dziękuję serdecznie za pana patriotyzm, za miłość do Polski. I to, że ta prasówka, ileż to pana kosztuje pracy i czasu i trudu, żeby przedstawiać nam wszystko to, co dzieje się w Polsce, co o nas piszą inni, jak nas postrzegają, jak my się mamy odnaleźć w tym wszystkim. Pozdrawiam bardzo serdecznie, gorąco i ojca prowadzącego, ojca Jacka i pana profesora. Życzę dużo sił i szczęśliwej drogi ojcu dyrektorowi. Dziękuję. Pozdrawiam z panem Bogiem.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Zbigniewie.
Szczęść Boże.
Ja dziękuję bardzo za te uwagi. Chciałbym tutaj dodać, że przeglądam bardzo pośpiesznie ogromną ilość prasy, dzienników, tygodników, miesięczników, ale jest to, jakby ktoś określił, biały wywiad. Otóż jestem przekonany i myślę, że wiele osób się zgodzi, że czytając, przeglądając bardzo wielką ilość prasy, można dowiedzieć się z niej, składając kamyk do kamyka na mozaikę, 98% informacji o Polsce. Mnie o to chodzi, żeby jak najszybciej, możliwie najgruntowniej, jest to trudne, bo jak tu w ciągu mnie kilku godzin przedstawić wydarzenia miesiąca, ale starałem się jak dzisiaj też wybrać to, wyselekcjonować, po prostu przedstawić jak najgruntowniej to państwu. Dlaczego? Bo chciałbym, żeby słuchaczki i słuchacze Radia Maryja byli możliwie najlepiej poinformowani i w oparciu o różne źródła i materiały. Dla mnie też Radio Maryja jest tą enklawą wolności, szansą na odbudowę polskiej świadomości i polskiego patriotyzmu w skali narodowej i dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli wszyscy jak najwięcej argumentów. Jak państwo zauważyli, ja staram się zawsze cytować informacje z jakiej gazety, z jakiego tygodnika, z jakiego źródła, żebyście państwo też mieli pod ręką to jako argument.
Odbiorę kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Renata z Niemiec.
Witamy pani Renato.
Chciałam się włączyć do rozmowy.
Bardzo proszę.
Pozdrawiam ojca Jacka i pana profesora. Panie profesorze, ja chciałam tak nawiązać do Trybunału Konstytucyjnego i dekomunizacji. Pan Kalisz, gdy była mowa o odebraniu przywilejów właśnie pracownikom służb specjalnych PRL-u, wypowiadał się, że nie można cofnąć raz nabytych przywilei. Natomiast Trybunał Konstytucyjny 7 lutego uznał, że emerytura nie jest tym, co obowiązkowo należy się każdemu, w odpracowaniu kilkudziesięciu lat, ale wyłącznie przywilejem. I że ochrona praw nabytych nie oznacza nienaruszalności tych praw i nie wyklucza stanowienia regulacji mniej korzystnych. To myślę, że pan Kalisz jako prawnik to mógłby to wiedzieć. I spodziewam się, że jeżeli ta sprawa będzie poruszana, to wnosząc ją pod obrady, będzie się można powołać na wyrok tegoż Trybunału. To było właśnie w sprawie emerytur, dotyczyło innej sprawy, no ale według mnie raz wydany wyrok jest wiążący także dla, no jest ewidentnie podkreślone, że nie wyklucza stanowienia regulacji mniej korzystnych. A drugą rzecz, którą chciałam się podzielić, to właśnie, że niektórzy posłowie, działacze polityczni, ich świadectwem godności właśnie są media, w których się udzielają. I pani Senyszyn, która produkuje się w Faktach i Mitach, pan Ikonowicz i pani Jaruga Nowacka przed laty, teraz nie wiem, bo ja to tak byłam wtedy w Polsce i zetknęłam się z tym, oni się publikowali, jest takie pismo, nie wiem czy jeszcze jest, ale chyba jest, pisze się Hustler, to jest pismo pornograficzne rzeczywiście, tak zwana twarda pornografia, przy nim Playboy to już jest takie bardzo grzeczne. Jeżeli ktoś publikuje, nawet rozumiem, że chce przekazać swoje racje, ale jeżeli zniża się do poziomu takich publikacji, no to wystawia świadectwo swojej godności.
Dziękujemy pani Renato.
Dziękuję, pozdrawiam
z Bogiem.
Dziękuję i za uwagi. Myślę, że to godne przemyślenia, już to pierwsze też, co pani powiedziała o Trybunale Konstytucyjnym. Jeśli chodzi o drugą sprawę, też w pełni się z panią zgadzam i nawet bym się zastanowił, czy tego nie poszerzyć. Czy na przykład rzeczywiście wypada ludziom, którzy mówili, że są prawicowcami, tak jak pan Niesiołowski, publikować wywiady i to w jakim stylu, zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej w trybunie, postkomunistycznej trybunie, obok Barańskiego, wiadomo jaką rolę odgrywa jako dziennikarz w dobie stanu wojennego, obok takich dziennikarzy. To myślę, że jest dość smutne zaprzeczenie dawnej działalności pana Niesiołowskiego, takie bratanie się teraz z osobami skompromitowanymi w dobie komunizmu.
Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Ja mówię z Helsinek, Krzysztof.
Witamy panie Krzysztofie.
Otóż w tym nawale spraw dwie rzeczy jakby umknęły. Otóż tydzień temu jubilowano targowicę. Nie dokładnie usłyszałem, gdzie to się odbywało. W każdym razie no, rozczulano się nad Rzewuskim, Branickim, Potockim. I pominął pan jedną niezwykle ważną informację. Oczywiście jest tego tyle, że jest to nieuniknione. No mianowicie zapowiedź przydania warszawskiej giełdy i myślę, jest to jedna z najbardziej konkretnych wiadomości na ten miesiąc, a wiąże się niewątpliwie z obietnicami wyborczymi PiS-u. Z pominiętych rzeczy w ostatnim okresie było dużo, to dziwne, bo pan profesor przed laty bardzo walczył o księgarnię Antych. Została ona nie tak dawno temu zamknięta i bardzo cicho było o tym w Radiu Maryja. Myślę, że właśnie czasami ważniejsze jest to nie to, co, o czym się mówi, o czym się pisze, ale to, o czym się właśnie nie pisze.
No ale zamknięta jest księgarnia pana Dybowskiego?
Tak, no to ja bym...
Bo ja wiedziałem, że, jest... że jest wyrzucona z kościoła Świętego Krzyża, prawda?
Aha.
Ale nie wszystkich świętych.
Przepraszam, zapomniałem dodać. Na życzenie rabina Warszawy to się stało z zarządów pana Marcinkiewicza w Warszawie. Zresztą potwierdził mi to czołowy polityk Unii Polityki Realnej w osobistym kontakcie. Także jest to na pewno sprawdzone.